Polacy w Rosji.
Mickiewicz, opisując scenę zsyłki Polaków w głąb Rosji czy na Sybir, powiedział słowa: jeśli bym o nich zapomniał, Ty, Boże, na niebie zapomnij o mnie. Byłoby dobrze, gdyby każdy z nas wziął te słowa w serce i w duszę. Byłoby dobrze, gdybyśmy cicho albo nawet głośno powtórzyli sobie za mną te słowa poety. Jeślibym o nich zapomniał, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie.
Przed mikrofonem Krystyna Miłotworska. Tym archiwalnym nagraniem z wiecu w Manchesterze, jaki odbył się w 1955 roku, rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu nadawanie nowego cyklu audycji Polacy w Rosji. Przypomnieliśmy akcję prowadzoną przez naszą rozgłośnię pod tym samym tytułem prawie 30 lat temu. Dzisiaj mówić będziemy o masowych deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej. Zdradziecka napaść ZSRR na Polskę nastąpiła 17 września 1939 roku. W wyniku paktu między Niemcami a ZSRR, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow, rządy niemiecki i sowiecki dokonały czwartego rozbioru Polski. Takiego określenia nie ma oczywiście w podręcznikach historii w PRL, ale czwarty rozbiór Polski to fakt historyczny. Z ogólnego obszaru prawie 390 tysięcy kilometrów kwadratowych państwa polskiego Związek Sowiecki zagarnął ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowiło 51% całego obszaru. W granicach Związku Sowieckiego znalazło się 5 400 tysięcy Polaków, nie licząc mniejszości narodowych. Działalność władz sowieckich na okupowanych przez siebie terenach od początku wskazywała, że dążeniem ich było przyłączenie tych ziem na stałe i na stałe zaprowadzenie systemu sowieckiego. Tym celom służyły masowe deportacje, aresztowania i bezwzględny terror wobec ludności na zajętych terenach. Akcję deportacji poprzedziła tajna rejestracja osób tzw. niebezpiecznych społecznie, przeprowadzana przez NKWD. Do elementów społecznie niebezpiecznych zaliczono m.in. profesorów uniwersytetów, nauczycieli, lekarzy, inżynierów, całą służbę leśną, pewne kategorie robotników, wszystkich wojskowych i na przykład elementy spekulacyjne, za które uznano drobnych kupców i rzemieślników. W ten sposób spisy rejestracyjne objęły od 3 do 4 milionów ludzi na 13 milionów osób zamieszkujących te tereny. Pierwsza na wielką skalę deportacja obywateli polskich rozpoczęła się na początku lutego 1940 roku. Objęła ona przede wszystkim osadników rolnych, prywatną i państwową służbę leśną, pewną ilość kolejarzy oraz niektórych urzędników administracji państwowej. Wywożono całe rodziny, żony, dzieci, ojców, matki, ale i nawet dalszych krewnych, często przyjaciół i współpracowników deportowanego. Deportacje lutowe odbywały się w najgorszym okresie, bo zimą wśród ciężkich mrozów. Z tego też etapu wywózki najwięcej ludzi pomarło w drodze, zanim w bydlęcych wagonach, w okropnych warunkach, transporty dotarły do miejsc zsyłki. W marcu 1940 roku przeprowadzono wielką deportację ludności wiejskiej z pogranicza polsko-sowieckiego oraz zamożniejszych chłopów z głębi kraju. W niektórych wsiach wysiedlono wszystkich bez wyjątku mieszkańców. W kwietniu 1940 roku przeprowadzono masowe deportacje rodzin wojskowych, policjantów, urzędników, kupców, drobnych rolników. Tych ostatnich było stosunkowo mniej, gdyż deportacje przeprowadzone w kwietniu 1940 roku objęły głównie mieszkańców miast. Tak więc ze Lwowa i okolic wywieziono tylko w czasie kwietniowej wywózki około 30 tysięcy ludzi. Z Drohobycza 5 tysięcy, z Borysławia 3 tysiące, ze Stanisławowa 4 tysiące. Te transporty poszły głównie do Kazachstanu, gdzie zesłańcy musieli pracować w kołchozach, przy pracach pomocniczych czy budowie kolei. W czerwcu 1940 roku wywożono tych, których NKWD nie zdążyło wywieźć wcześniej, których przeoczyło, lub też takich, których za pierwszym razem nie zastali NKWD-ści w domu. Ostatnia fala deportacji przed rozpoczęciem wojny niemiecko-sowieckiej odbyła się w czerwcu 1941 roku. Wywożono resztki polskich działaczy społecznych i politycznych, którzy przebywali dotąd na wolności, ale także członków tzw. komitetów miejscowych, rekrutujących się z komunistów, milicjantów i w ogóle wszystkich, którzy współpracowali z władzami sowieckimi. Współpraca i wspomaganie sowieckiej władzy nie tylko nie zostało nagrodzone, lecz jak widzimy, srodze ukarane. Sowieckie władze bowiem postanowiły zlikwidować świadków i współpracowników swej działalności na terenach okupowanych. Transporty kolejowe z deportowanymi szły z całego obszaru okupacji sowieckiej. Jest na przykład znany fakt pędzenia piechotą 800 więźniów z Wilejki do Borysowa. W czasie tej drogi straż NKWD wymordowała 300 więźniów, którzy padali ze zmęczenia i nie mogli iść dalej. W Wilnie, to inny przykład, główne nasilenie wywózek miało miejsce 15 i 16 czerwca. Ludzi zwożono na stację kolejową i ładowano do wagonów dzień i noc. Z samego Wilna wywieziono prawdopodobnie 10 tysięcy ludzi, czyli około 5% mieszkańców. W czerwcu 1941 roku, w przeddzień wojny sowiecko-niemieckiej, wywieziono też wszystkie dzieci polskie znajdujące się na koloniach letnich, a także dzieci sierocińców. Kobiety i dzieci stanowiły, zaznaczmy tu od razu, prawie połowę wszystkich deportowanych, gdyż zgodnie z sowiecką zasadą, że istnieje odpowiedzialność zbiorowa, należy ukarać nie tylko jednostkę uznaną za element przestępczy, ale także wytrzebić całe środowisko, w którym wychowywała się jednostka. Nie jest też wykluczone, co podkreślają niektórzy, że w tym masowym deportowaniu całych rodzin odgrywał rolę czynnik także gospodarczy. Chodziło o zapełnienie tanią siłą roboczą obozów pracy, posiłków, opustoszałych kołchozów i sowchozów w głębi ZSRR. Ile wywieziono Polaków do Związku Sowieckiego w latach 39-41? Określenie dokładnej liczby jest bardzo trudne. Waha się ona od 1,5 miliona do 2 milionów. W liczbie tej, oprócz deportowanych cywilów, znajdowało się także około 300 tysięcy żołnierzy polskich wziętych do niewoli, a także część polskich żołnierzy internowanych na Litwie i Łotwie. Około 200 tysięcy Polaków wcielono przymusowo do Armii Czerwonej. Nie wolno zapominać o jeszcze jednym etapie deportacji, który nastąpił w latach 1944-45. W tym czasie wywieziono do ZSRR ponad 50 tysięcy cywilów i ponad 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, podstępnie aresztowanych i wywiezionych do więzień i obozów sowieckich. Co się stało z tymi setkami tysięcy Polaków? Zapełnili oni więzienia NKWD, łagry i miejsca zsyłek na Syberii, Kołymie, Kazachstanie. Z pierwszego etapu deportacji, to znaczy z lat 39-41, ponad 415 tysięcy osób zmarło wkrótce po dostaniu się do niewoli sowieckiej. Ogromne ilości ludzi umarło z wyczerpania w czasie samej wywózki. Ponad 200 tysięcy zaginęło bez wieści. Do tego tragicznego rachunku doliczyć trzeba także od 15 do 16 tysięcy zgładzonych oficerów polskich z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Z tego ponad 4000 zwłok znaleziono w Katyniu. Jaki był los wywiezionych na zsyłkę, uwięzionych w łagrach i więzieniach Polaków, będziemy wiele razy mówić w tej audycji. Zatrzymajmy się jeszcze przy samych deportacjach. NKWD deportowało ludzi systematycznie i skrupulatnie według z góry przygotowanego planu. Patrole NKWD często składały się z 3 lub 4 osób, podoficera, dowódcy patrolu, jednego lub dwóch szeregowych oraz miejscowego milicjanta. W większości wypadków budzili oni domowników nad ranem przed wschodem słońca. Czasu do zabrania rzeczy było niewiele, zwykle 2-3 godziny. Później odwożono ludzi na dworzec, gdzie czekały już wagony towarowe. W wagonach tych jechali w nieznane czasem kilka tygodni. Nie było co jeść i pić. Dziura w środku wagonu zastępowała urządzenia sanitarne. Ściśnięci do granic niemożliwości ludzie, dzieci, starcy, chorzy, mężczyźni i kobiety przechodzili pierwszy etap oswajania się z rzeczywistością sowiecką. Opisy deportacji, transportów, pobytu na zsyłkach, w więzieniach i łagrach sowieckich znajdują się we wspomnieniach i literackich utworach tych, którzy przeżyli. Niezwykle ciekawe są także dokumenty w postaci relacji spisywanych zaraz po uwolnieniu i wyjściu na wolność z armią generała Andersa. W archiwach amerykańskiego Instytutu Hoovera w Stanford w Kalifornii znajduje się na przykład ponad 10 tysięcy relacji złożonych przez żołnierzy armii generała Andersa i rodziny tych żołnierzy. Dzisiaj dla ilustracji sprawy wywózek kilka tylko przykładów zaczerpniętych z tych właśnie dokumentów podanych przez Jana Grossa, autora książki opartej na tych materiałach. Jak już wspomniałam, aresztowania odbywały się przez zaskoczenie, kiedy domownicy jeszcze spali. Zgrzyt hamulca samochodu zatrzymującego się nocą przed domem był, podobnie jak podczas okupacji hitlerowskiej, zapowiedzią aresztowania. Jan Gross pisze, że zdarzały się też tragiczne wypadki i podaje następujący przykład.
Podchorąży należący do lwowskiego ZWZ-u zastrzelił się w lutym 1940 na odgłos samochodu zatrzymującego się w nocy przed kamienicą, w której mieszkał. Dziwnym zbiegiem okoliczności NKWD-ści nie usłyszeli wystrzału i zabrali inną osobę, którą przyjechali aresztować.
Wielu ludzi, znając już praktyki NKWD, nie nocowało w domu, bojąc się aresztowania. W relacjach żołnierzy armii generała Andersa często powtarza się relacja o błyskawicznym najściu NKWD w momencie, kiedy ktoś przyszedł na chwilę do domu po jakieś niezbędne rzeczy, pożegnać się z rodziną albo po prostu wrócił, ponieważ zachorował. NKWD stosowało także i inne metody aresztowań – łapanki. Nie uprawiano ich na masową skalę, ale były. Obstawiano wówczas milicją jakąś kawiarnię czy restaurację, legitymowano wszystkich i część osób zatrzymywano. Niekiedy zabierano ludzi prosto z ulicy. W relacji z własnych przeżyć tak to zanotował jeden z żołnierzy armii generała Andersa.
Była Wielka Sobota. Wyszedłem z mieszkania do sklepu kupić na święta wielkanocne chleb i tytoń. W odległości 300 metrów od mieszkania w centrum Augustowa na ulicy podszedł do mnie lejtnant NKWD i kazał udać się z nim do biura.
Podejrzenie milicjanta wzbudzić mógł wygląd zewnętrzny albo wyraz twarzy. Ktoś inny tak to opisał.
Każdy przechodzień, który był porządnie ubrany, a przecież my, Polacy, lubimy się stroić, był zabrany na śledztwo, bo im się zdawało, że to pany.
O tym, jak przebiegały aresztowania i o atmosferze na zajętych przez Armię Sowiecką polskich terenach, mówić będziemy w następnej audycji za tydzień o tej samej porze. Na zakończenie przytoczę tylko lakoniczne stwierdzenie, jakiego użył jeden z więzionych w ZSRR Polaków. Kiedy później miał opisać przyczynę swojego wywiezienia do ZSRR, napisał krótko. Aresztowano mnie 11 lipca 1940 roku za wypadek samochodowy.
Była to audycja z nowego cyklu pod tytułem Polacy w Rosji. Audycję przygotowała i prowadziła Krystyna Miłotworska. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Najnowsza polska emigracja polityczna w Niemieckiej Republice Federalnej. Próba uchwycenia problematyki. Część druga. W ośrodku Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Karlsbergu w pobliżu Moguncji odbyło się pod koniec maja dwudniowe spotkanie sympozjum poświęcone sprawom najnowszego osiedlenia polskiego w Niemczech Zachodnich. Problematykę i charakter tego przedsięwzięcia omawia uczestnik sympozjum, redaktor Tadeusz Podgórski. Oto druga część relacji.
W pierwszej części uwag z Karlsbergu przedstawiłem już samą inicjatywę organizatora i gospodarza tego ciekawego spotkania, księdza profesora Franciszka Blachnickiego, i podałem główne tezy referatów oraz głosy w dyskusji z dwóch wprowadzających, a zatem raczej historycznych sesji. Sesja trzecia traktowała o polskiej emigracji politycznej osiadłej w Niemczech po II wojnie światowej oraz o mniejszych jej falach z okresu późniejszego. Wprowadzenie do tematu przedstawił magister Edward Lipiński, a debatę prowadziła była współpracowniczka PAN Lidia Ziółkowska. Sesja czwarta wiązała się tematycznie z poprzednią, gdyż jej problematyka określona została tytułem Reżim PRL, a Polacy w Niemczech Zachodnich. Siłą rzeczy główne zainteresowanie dotyczyło więc spraw najnowszej emigracji z lat 1980-83. W pierwszej kolejności omawiano złożony skład nowej emigracji, a zwłaszcza jej największej fali z roku 81. Przeważały oceny, że po większej części jest to emigracja z przyczyn politycznych, ale raczej składająca się z osób politycznie słabo zaangażowanych. Spowodowały ją ucisk rządów komunistycznych i kryzys gospodarczy w Polsce oraz nadzieje na lepsze i łatwiejsze życie na Zachodzie, co dla wielu skończyło się znacznym rozczarowaniem. W podobnej tonacji wypowiadano się o przesiedleńcach z PRL w ramach łączenia rodzin, którzy gdyby nie rządy komunistyczne pozostaliby w ogromnej większości Polakami. Wskazywano na wymowne przykłady, że ludzie tej kategorii trzymają się polskiej tradycji i zachowują polski obyczaj. Mają także polskie zainteresowania, jakkolwiek z drugiej strony chcieliby się jakoś wtopić w społeczeństwo niemieckie. W praktyce to ostatnie wcale nie przychodzi im łatwo, więc także wśród tej grupy byłych obywateli PRL zdarzają się również polskie zainteresowania polityczne. Stosunkowo nieliczna, jednak szczególnie znacząca jest grupa rzeczywistych uchodźców politycznych, w tym byli internowani działacze Solidarności, wypchnięci za granicę przez reżim generała Jaruzelskiego pod różnymi pretekstami. Rzeszę tej kategorii uchodźców politycznych można obecnie szacować w RFN na kilkanaście tysięcy osób. Jednakże nie znaczy to jeszcze, że aż tak liczna jest grupa emigrantów politycznie aktywnych. Niemniej właśnie spośród tej grupy wywodzą się znani już szerzej działacze polityczni, inicjujący również nowe poczynania polskich organizacji społeczno-kulturalnych, służących wszystkim emigrantom. Zauważono, że kategoria emigrantów politycznych szuka kontaktów z organizacjami politycznymi starej emigracji, ogląda się na jej zasłużone instytucje, których niestety w RFN jest skąpo. Właśnie w związku z tym zaznaczono, że nowa emigracja polska w Niemczech będzie w przyszłości miała to, co sama własnym wysiłkiem zbuduje. Pod tym względem będzie to emigracja pionierska. Stwierdzono również, że nawet we wstępnych ocenach polskiego ośrodka politycznego w Londynie nowa emigracja polska w Niemczech odegra w przyszłości szczególną rolę jako najliczniejsza, gdyż na przykład mniejsza, lecz o innym składzie nowa emigracja polityczna we Francji zapowiada się jako koncepcyjna. Oczywiście mówiono również o trudnościach startu zawodowego i gospodarczego w obcych warunkach, ale bez popadania w rozpacz, chociaż znaczna część nowych emigrantów ma przed sobą niewesołe perspektywy walki o godną stabilizację materialną. Znamienne jest jednak, że trudny start życiowy na obczyźnie lepiej znoszą osoby rzeczywiście politycznie zaangażowane. Jako godne uwagi zarejestrowano fakty wskazujące, że najwięcej nowych uchodźców politycznych angażuje się albo w nowej formacji obywatelskiego ruchu chrześcijańskiego, albo dołącza do czynnej w RFN Wolnościowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Sesja czwarta traktowała o ingerencji reżimu PRL w sprawy Polaków i emigrantów politycznych z Polski osiadłych w Niemczech. Debatę prowadził magister Stefan Trzciński, były rzecznik Solidarności Regionu Mazowsze, a sam problem referował magister Leszek Fudalewski i mówiący te słowa. Przy tym stwierdzono, że agenci i cisi współpracownicy reżimu generała Jaruzelskiego boją się organizacji emigracyjnych i przeciwdziałają ich powstawaniu. Posługują się do tego celu organizacjami własnymi, na przykład oferującymi tanie wyjazdy do Polski, jak również uprawiają akcje dezinformacyjne, a więc podrywanie autorytetów znanych przywódców i organizacji emigracyjnych. W ramach programu politycznej neutralizacji emigracji stosowane są wszelkie środki od kokietowania ludzi po zastraszanie rodzin w kraju. A ponadto placówki konsularne oraz organizacje proreżimowe operują plotkami, pomówieniami i, rzecz znamienna, rozpracowują organizacje i ośrodki wolnościowe, a następnie podsycają w nich spory programowe i personalne. Wymiana opinii w tym przedmiocie powinna uodpornić nowe ośrodki emigracji politycznej w Niemczech na dywersyjne akcje prowadzone przez wysłanników rządu PRL. W dyskusji w obu politycznych sesjach wypowiadali się pan Mieczysław Talarczyk, magister Edward Lipiński, Jan Piwarski, Romuald Mahler, ksiądz Czesław Nowak, dr Maria Gnałuk, pan Stefan Cymbrowski, dr Jolanta Gontarczyk, pan Kusyk, pan Jacek Kowalski o doświadczeniach organizacji PPS, ksiądz profesor Franciszek Blachnicki o usługach na rzecz nowej emigracji ze strony chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, magister Tadeusz Folek, pan Andrzej Wilga, działacz Solidarności oraz mecenas Wincenty Broniwór-Orliński, przedstawiciel władz emigracyjnych w Londynie na obszar RFN. Ogromnego materiału obserwacyjnego nie wyczerpano, co było z góry do przewidzenia, a co zostało zaznaczone na początku sympozjum poprzez stwierdzenie, że chodzi głównie o uchwycenie problematyki obecnego stanu osiedlenia i działalności Polaków w Niemczech. Sympozjum potwierdziło tylko, że anemiczna do niedawna emigracja polska w tym kraju nabiera stopniowo rumieńców życia, a w pewnych wypadkach jest zdolna do przeciwstawiania się destrukcyjnej działalności wrogich jej agentur reżimu PRL. Sesja piąta poświęcona podsumowaniu obrad i wnioskom była najkrótsza. Zagaił ją mecenas Broniwój-Orliński, wskazując na rolę i zadania czynnych w Niemczech polskich organizacji wolnościowych, otwartych dla nowych emigrantów. Podsumowania tematycznego całości obrad z uwzględnieniem założeń chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów dokonał ksiądz profesor Franciszek Blachnicki, operując hasłami swojego ruchu i kwalifikując według nich poszczególne grupy emigrantów. Akcentował także program samowyzwolenia w odniesieniu do emigrantów i ich powszednich problemów życiowych. Mówił o idei wartości narodowych w życiu emigracji i o świadomości misji historycznej, jaka jest udziałem każdej emigracji spowodowanej określonymi przyczynami. W odniesieniu do aktualnych potrzeb nowych emigrantów zaznaczył konieczność wiązania się ludzi w zespoły organizacyjne, jak również potrzebę budowania nowych emigracyjnych wspólnot religijnych, których obecnie jest w RFN w proporcji do liczebności osiedlenia polskiego zdecydowanie za mało. Ale zaznaczył równolegle, że dostrzega potrzebę nowej koncepcji duszpasterstwa, na jakie grupy te oczekują. Niedostatek czasu przeznaczonego na sympozjum o Polakach w Republice Federalnej Niemiec nie pozwolił na pełne podsumowanie wielu luźnych wniosków i sugestii. Część uczestników narady zapowiedziała jednak nadesłanie swoich uwag na piśmie. Zamykając obrady, bo akurat przypadło mi to zadanie z racji przewodniczenia ostatnim sesją, miałem przyjemność wyrazić w imieniu zebranych podziękowanie księdzu profesorowi Blachnickiemu i jego organizacji za podjęcie tej cennej inicjatywy, której wyniki winny przyczynić się nie tylko do uchwycenia problematyki emigracji polskiej w Niemczech, ale również do przyspieszenia jej rozwoju organizacyjnego.
Słuchali Państwo drugiej i ostatniej części omówienia dwudniowego sympozjum w Karlsbergu poświęconego sprawom Polaków w Republice Federalnej Niemiec. Sympozjum zorganizowała Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, której inicjatorem i opiekunem jest ksiądz profesor Franciszek Blachnicki. Relację opracował Tadeusz Podgórski, uczestnik tych obrad. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Potrzeby zawodowej dziennikarza, który pozbawiony swego warsztatu raz na jakiś czas mówi do ściany, ot, żeby nie wyjść z prawy. Przegląd wydarzeń krajowych. Wyska w niczym nie obniżyła popytu na artykuły żywnościowe, bo trudno już w Polsce jeść mniej i gorzej. Władza potraktowała operację podwyżki jako eksperyment polityczny. Wyjdą czy nie wyjdą? Nie wyszli. Zaczęli od ten. W budżetach 1/3 rodzin polskich nie ma już pieniędzy na nic poza jedzeniem, a podwyżka w niczym nie obniżyła popytu. Thank you.
od tej pory pamiętać o tym, słuchając innych informacji telewizji. Władze usiłują więc jeszcze raz zignorować przebieg tegorocznego 1 maja. Oczywisty jest jednak jego wpływ na wzmocnienie ducha solidarności w narodzie i jego znaczenie międzynarodowe. Niezależne manifestacje pierwszomajowe w Polsce odbiły się przed rokiem echem w krajach zachodnich, a pośrednio z pewnością również w innych krajach Europy Wschodniej. Pamiętajmy jednak, że każda nasza niezależna aktywność chroni przed wciąganiem nas w imperialistyczne wojny ZSRR, przed wysyłaniem naszych żołnierzy do Afganistanu, przed instalowaniem rakiet SS-20 na terenie naszego kraju. Ten argument dedykujemy tym, którzy chcą biernie i spokojnie doczekać lepszego jutra.